Poranny gość Radia Rodzina.
A gościem Radia Rodzina jest dziś Beata Kempa, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, była minister w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani minister, odwołam się do pani doświadczenia politycznego, które nie jest małe. Czy afera związana ze Szpitalem Południowym w Warszawie zatopi rząd Donalda Tuska?
Myślę, że rząd Donalda Tuska ma bardzo poważny problem z tą aferą. Wszystkim ona pokazuje zupełne fiasko wszelkich, w cudzysłowie, dokonań tego rządu, ale wszystkim tego, co ten rząd obiecał. Pamiętamy ich sztandarową obietnicę mówiącą o tym, że zostaną zniesione limity do lekarzy. Jeden z koalicjantów mówił, że lekarz będzie do nas dzwonił. Pani Leszczyna mówiła, że pani minister, którą zresztą musiał tu Donald Tusk odwołać, mówiła, że wszystko zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Natomiast młodzi działacze butni, bardzo, można powiedzieć, mało pokorni, delikatnie mówiąc, pokazali, jakie są naprawdę właściwe dla nich sposób postępowania modus operandi. No przede wszystkim to, co stało się w Szpitalu Południowym, jak w soczewce skupia, dwie kwestie. Pierwsza, żeby nie poradzili z ochroną zdrowia, to dzisiaj jest jeden z najpoważniejszych problemów, a drugie, że znaleźli sobie niezłe źródło dochodów i oczywiście taki quasi prywatny szpital dla własnych potrzeb, własnych działaczy. To jest bulwersujące, szczególnie wobec faktu, że dzisiaj nie tylko zamykane są całe oddziały porodowe, gdzie często ratuje się życie matek i dzieci, nie tylko nie próbuje się poszukiwać jakichś rozwiązań, które, biorąc nawet pod uwagę dość słabą demografię, ale jednak mimo wszystko takie bagatelizowania, tego doświadczamy w Warszawie na co dzień. Przypomnę tylko, że odbyła się rada przy panu prezydencie, Rada Zdrowia, gdzie ja sama widziałam wzruszanie ramionami przez panów wiceministrów, doradców obecnego rządu wobec wszystkich problemów, które naprawdę były zgłaszane w sposób bardzo rzetelny. I wreszcie wobec faktu, że zwykli Polacy czekają od kilku do kilkudziesięciu godzin na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie naprawdę wszyscy dają z siebie wszystko, ale sytuacja jest dramatyczna. Wobec gigantycznego zadłużenia szpitali, wobec dziury budżetowej, jeśli idzie o Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie wpływy generalnie nie są aż tak małe, ale jednak potrzeby są tak duże, że ta rosnąca dziura staje się faktem i zadłużenie wreszcie szpitali i generalnie problemy, które są związane z prowadzeniem placówek, szczególnie placówek powiatowych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na SOR-ach, jak możemy to sprawdzić w internecie, gdzieś kilkanaście dni temu również sprawdzałam tą sytuację wobec faktu, że była osoba, która bardzo mocno, można powiedzieć, uległa wypadkowi i był wieczór. W jednym z wrocławskich szpitali było ponad 200 osób, czekało na SOR-ze, w drugim 100, ponad 100, więc nie wiadomo już, który można było wybrać po to, żeby takiej pomocy można było udzielić. Księże redaktorze, sytuacja jest dramatyczna, Platforma Obywatelska jak zawsze nie ma żadnej oferty poza obietnicami, ona wyłudziła tą władzę, nie potrafi rządzić, nie potrafi rozwiązywać problemów.
No właśnie, ja wczoraj, pani minister, przejrzałem, czy no niestety zadałem sobie trudu, posłuchałem różnych tych debat, które się w niedzielę niestety odbywają, politycznych, i tam przekaz polityków koalicji jest jakby dwustronny. Z jednej strony mówią, że przecież zadziałali natychmiastowo, a więc potrafią rozwiązywać te problemy. To złote dziecko Platformy Dawid Kacprzyk zwraca 500 000, koryguje faktury, składa mandat radnego, rezygnuje z członkostwa, prezydent Trzaskowski zarządza audyty, zwalnia zarząd, radę nadzorcą szpitala, w końcu premier mówi o prokuraturze. A z drugiej strony mówi się, przecież za PiS-u było tak samo, a może jeszcze gorzej.
Przede wszystkim to jest ich stara metoda odwracania kota ogonem i pokazywania na wszystkich innych, tylko nie na siebie. Te reakcje, które bardzo nerwowe, które nastąpiły po wybuchu tej afery, bo przypomnijmy, gdyby nie dziennikarze, to pewnie by to nie ujrzało światła dziennego. Przypomnijmy, że sygnalista, który zresztą wcześniej, w sposób uczciwy zwraca uwagę i panu Trzaskowskiemu, odpowiadającemu za struktury i za to, co się dzieje w Warszawie i nie tylko, i panu przede wszystkim Kierwińskiemu, odpowiadającemu za struktury generalnie w partii. Oni sprawę zbagatelizowali, a dzisiaj tego lekarza próbuje się napiętnować, zwłaszcza państwa, jak wściekły atak jest przypuszczony na jego osobę, więc to nie jest tak, że oni chcą uderzyć się w piersi systemowo, sprawę naprawić. Gdyby rzeczywiście młody człowiek miał ponieść konsekwencje, to już powinny być działania prokuratury, a ja ich nie widzę. Nie widzę zabezpieczania dokumentacji, nie widzę, widzimy, że gdzieś tam korygowane są faktury, a więc może być też próba ukrywania, czy też mataczenia, trzeba zawsze to brać pod uwagę. Jakoś tutaj działacz zostaje ze strony pana Żurka traktowany w sposób taki, można powiedzieć, delikatny albo żaden. Więc tu pokazujemy, że to są działania fasadowe. Tu rzeczywiście ta bomba wybuchła w rękach Platformy Obywatelskiej. Rozpaczliwie próbują ratować sytuację. Odwracać, jeszcze raz powtarzam, kota ogonem. Pokazywać palcem na PiS, które jednak radziło sobie z ochroną zdrowia, biorąc pod uwagę fakt, że przyrządziliśmy w warunkach pandemii, bardzo trudnej sytuacji, bardzo trudnej, przypomnę, dla ochrony zdrowia, ale i też w warunkach wybuchu wojny i napływu uchodźców z Ukrainy i całego problemu związanego również z leczeniem, w tym osób niepełnosprawnych, które przybywały, dzieci niepełnosprawne. Przecież z zagranicy również tutaj były przywożone z terenów objętych wojną i my z tym wszystkim sobie staraliśmy radzić. Przez to nie było tak potężnej dziury budżetowej w NFZ-cie, a za naszych czasów wpływy rosły, kolejki malały. Wciąż oczywiście nie było to bliskie doskonałości, ale jednak, jeśli idzie o zaćmę chociażby, nie byli już ludzie zmuszani wyjeżdżać gdzieś za granicę, żeby tą ważną procedurę wykonać, czy chociażby stawy biodrowe i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy spojrzeć w statystyki, niech przestaną kłamać, niech się po prostu wezmą do roboty, choć ja myślę, że ten rok to już jest bardzo mało i że akurat to zawołanie tutaj nie trafi na podatny grunt.
Wymieniła pani dwa nazwiska, Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski. Czy pani zdaniem te osoby powinny już dawno stracić stanowiska, powinny, jak to premier mówił, ponieść polityczne konsekwencje?
Księże redaktorze, oni mówią, że tak szybko poradzili sobie, zareagował Donald Tusk w sposób błyskawiczny na tą aferę. No nie, dlatego że gdyby rzeczywiście chciał zareagować, to powinien ukarać tych, którzy mogli zapobiec tego typu patologicznemu zjawisku wcześniej, czyli Rafał Trzaskowski i Marcin Kierwiński. No ale to są dwie osoby. Jeden do niedawna kandydat na prezydenta i dwugodzinny prezydent, a drugi, którego tak dzielnie kilka dni temu chronił w Sejmie, kiedy słusznie wobec niego opozycja wystosowała wniosek o wotum nieufności. To są ludzie, którzy wzajemnie się chronią i ja nie sądzę, żeby Donald Tusk akurat tych dwóch, można powiedzieć, wręcz baronów politycznych Platformy Obywatelskiej ukarał, a powinien. Na razie cała energia jest skierowana na rozpaczliwe, można powiedzieć, niwelowanie skutków potężnej afery i oczywiście atak na tych, którzy aferę wykryli. Mówię tutaj o lekarzu, ale mówię też o dziennikarzach, bo rzeczywiście rozpoczęła Platforma walkę z dziennikarzami, a to już jest oznaką rozpaczy.
Koalicja szykuje ustawę o jawności zarobków lekarzy. Pani zdaniem taka ustawa rozwiąże problem właśnie takich ludzi jak Dawid Kacprzyk?
Ja uważam, że w ogóle system, jeśli idzie o kwestie ochrony zdrowia, on wymaga bardzo, bardzo gruntownej reformy i wszyscy o tym doskonale wiemy. Niestety te 3 lata zostały w sposób ewidentny zmarnowane. Nie zrobiono nic, postawiono na czele najpierw nieradzącą sobie pani Leszczynę, która jedyną walkę, którą podjęła, to z dziećmi nienarodzonymi. My pamiętamy, że przecież jej rozwiązania prawne, które ona przyjęła poza konstytucją i poza przepisami, które obowiązują, karały szpitale wręcz, które nie wykonywały aborcji, czy te groźby, że będą zabierane kontrakty i tak dalej, i tak dalej. Więc to była jedyna walka. I potem postawiono sobie panią, która politycznie jest umocowana bardzo słabo, prawdopodobnie dlatego, że nie jest nośne nazwisko polityczne, więc myśleli, że wszystkie te problemy nie będą aż tak unaocznione, dlatego że no, osoba, która sprawuje ten urząd, nie jest osobą znaną, to jest stary PR-owy. Generalnie Donald Tusk rządzi, bardziej zarządza kryzysami i PR-em niż realnie rządzi. Co do kwestii związanej z jawnością życia publicznego, ja jestem zwolenniczką jawności życia publicznego. Jestem zwolenniczką wszędzie tam, gdzie jest korzystanie z budżetu państwa, żeby te kwestie były jawne, ale czy to w 100% rozwiąże problem? Nie, dlatego że problem jest w tej chwili naprawdę systemowy w wielu rozmiarach, a rząd nie słucha ani dyrektorów szpitali, ani Polaków, ani nie słucha samorządowców, którzy są przerażeni tym, co dzieje się ze szpitalami i tym, co dzieje się, jeśli chodzi o finanse Narodowego Funduszu Zdrowia. No, księże redaktorze, jeden przykład. Jeżeli Donald Tusk nie wie o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za to de facto, że się likwiduje oddziały gdzieś w Polsce, tak? Bo jeżeli dyrektor, jak dobrze zrozumiałam, zlikwiduje jakiś oddział, to jeszcze przez półtora roku ma płacone połowę kontraktu, no to w sytuacji kompletnego krachu budżetowego danego szpitala dyrektorzy łapią się już wszelkich kwestii, ale to wszystko obniża standard ochrony Polaków, ochrony zdrowia, obniża standard, jeśli chodzi o dostępność do usług medycznych, szczególnie w Polsce, która jest piękna poza tabliczką Warszawa, bo jak widzimy, panowie mają saloniki VIP, natomiast poza tabliczką Warszawa jest potężny problem, jeśli idzie o dostępność i tego Donald Tusk nie rozwiązuje. Tu powinny przyjść rozwiązania kompleksowe. Dzisiaj to będą na pewno chwytliwe, PR-owe rozwiązania, które będą miały na celu jedno, przykryć przepotężną aferę, która wybuchła w rękach Platformy.
Tak mi się przypomina, jak słucham pani minister, papież Franciszek, który mówił, że korupcja nie rodzi się w systemach, nawet niesprawiedliwych, tylko po prostu zwyczajnie w sercu człowieka. Zmieńmy temat.
Ja tylko powiem tak, biorąc pod jeszcze, jeśli ksiądz pozwoli, biorąc pod uwagę terminologię medyczną, której może się nie znam, ale wszyscy albo chorujemy, albo mamy kogoś w rodzinie. Korupcja to jest największy rak i najbardziej upokarzający podatek, jaki się niestety płaci wtedy, kiedy państwo jest słabe. Dzisiaj mamy słabe państwo.
W weekend pan prezydent poinformował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To pani zdaniem było najlepsze rozwiązanie na ten problem, jaki stworzył Wołodymyr Zełenski?
To było przede wszystkim rozwiązanie przywracające godność nam wszystkim. Skandal absolutny, żeby prezydent sąsiadującego kraju, który otrzymał gigantyczną pomoc od całego naszego narodu, gdzie my nie domagaliśmy się wiele, ale domagaliśmy się prawdy. I tylko i wyłącznie na prawdzie można zbudować dobre i bardzo dobre wzajemne relacje. Jeżeli prezydent Wołodymyr Zełenski w sposób naprawdę bezwzględny i cyniczny nadaje imię jednostce, imię Bandery, imię zbrodniarza, imię ukraińskiej armii powstańczej, która dokonała absolutnie ludobójstwa, jeśli idzie o naszą ludność na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Dla przypomnienia wszystkim tym, którzy albo nie odrobili lekcji historii, albo mieli wagar, albo nie chcieli się tej historii nauczyć. Ta zbrodnia była tak okrutna, szczególnie na kobietach, dzieciach, starcach, że ja nie wiem, czy ktoś wcześniej, ktoś później tak okrutne tortury był w stanie wymyślić. Około 300 bardzo wyrafinowanych tortur na ludności polskiej, oczywiście z eksterminacją wręcz włącznie. Wołodymyr Zełenski, działając na takich prymitywnych instynktach swojego elektoratu, dlatego że przypomnijmy, za chwilę, jeśli ta wojna się skończy, miejmy nadzieję, że się skończy, Wołodymyr Zełenski stanie w procedurze wyborczej. Będą musiały się na Ukrainie odbyć wybory. I pewnie mając badania, ale i też przez cały okres wojny jednak bardzo kultywował on kult Bandery. Ja przypominam sobie, kiedy jeździliśmy z pomocą, którą potem właśnie na skutek tego niestety uznałam, że nie będę dalej pomagać, dlatego że jadąc w kierunku Lwowa nie było checkpointu, na którym by nie było flagi Bandery. I uznałam, że to naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. My mamy zdecydowanie mądrzejszych, młodych ludzi niż niejednego dzisiaj publicystę, który piętnuje decyzję pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mianowicie to młodzi ludzie, i tylko przypomnę tutaj w Radiu Rodzina, bo trzeba to również na terenie Dolnego Śląska mówić i za to tym młodym ludziom dziękuję, stanęli do konkursu Wołyń Pamięć Pokoleń. Przysłali około 70 bardzo dojrzałych prac zatytułowanych takim jednym tytułem Pamięć, nie zemsta. No jaka dojrzałość tych młodych ludzi wobec tego faktu. To działo się wtedy, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna, kiedy przeciwko nam było masa profesorów, mówili, żebyśmy tego konkursu nie przeprowadzali. Dzięki dziennikarce, pani, która prowadzi Włoską Falę w Radiu Katowice, właśnie zresztą odznaczoną też przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, ten konkurs został przeprowadzony. Ja temu konkursowi patronowałam, będę patronować nadal. I właśnie tak należy postępować. Pamięć, nie zemsta, i sama kwestia zgód, które zresztą nastąpiły, jeszcze raz chcę przypomnieć, na skutek bardzo zdecydowanych rozmów pana prezydenta Karola Nawrockiego z panem prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Te pierwsze nieśmiałe, ale jednak zgody nastąpiły, ale co nie znaczy, że można można nazywać jednostki imienia Ukraińskiej Armii Powstańczej. Bandera był zbrodniarzem, Bandera kolaborował również z hitlerowcami, z Niemcami. Jeżeli ja słyszę, że no, był więźniem Sachsenhausen, musicie państwo wiedzieć, ja polecam zresztą świetną egzegezę biografii Bandery zrobioną przez pana profesora Nowaka, jest na YouTubie. Bandera miał ekskluzywny apartament w tym obozie. To nie była cela, tak jak miał święty na przykład Maksymilian Kolbe czy inni więźniowie, tylko to był po prostu ekskluzywny apartament. Oni już wtedy robili z niego również ekskluzywnego szpitala.
Ale powiedziała pani, pani minister, że widząc, proszę pozwolić, pani powiedziała, że widząc kul Bandery uznałam, że nie będę pomagać. To teraz tak idąc dalej, czy Polska powinna, nie wiem, zawiesić tą pomoc militarną dla Ukrainy, nie wiem, wyłączyć im lotnisko wiesiące?
Może powiem tak. Ja uważam, że Wołodymyr Zełenski powinien bezwzględnie zrewidować swoją postawę, powinien przemyśleć tę kwestię, nie nakręcać spirali, bo nakręca w swoim kraju, dalej myśląc o tym, że pomogą mu Niemcy. Niemcy, przypomnę, przysłali mu 5000 hełmów i chyba do tego tylko ograniczyli swoją jakąś pomoc. Nieszczególnie byli zainteresowani. Dzisiaj Niemcy są zainteresowani przede wszystkim tym, aby Wołodymyr Zełenski był posłuszny, dlatego że mają i będą chcieli mieć interes w odbudowie Ukrainy. I tutaj gra idzie naprawdę, szanowni państwo, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o gigantyczne pieniądze. Ukraina musi pamiętać, że jeżeli chce wstąpić do Unii, a ma takie aspiracje, to potrzebuje na to zgody Polski. Potrzebuje na to zgody Polski, dlatego że tu musi być jednomyślność. Tutaj traktatu nie obejdą, mimo iż...
W tym momencie tej zgody nie będzie?
Nie, no ja myślę, że w tym momencie tej zgody absolutnie nie będzie. Bardziej, że nie będzie jeszcze zgody Unii Europejskiej, dlatego że ten proces, który jest przedakcesyjny, jest jeszcze, będzie jeszcze długi, chociażby właśnie ze względu na potężne zjawiska korupcyjne, które się toczą, ale też jeszcze nadal toczy się wojna, więc jak gdyby tutaj ten proces nie jest możliwy w 100%, ale na pewno kwestie odbudowy Ukrainy, kwestie przede wszystkim nie tylko te godnościowe, bo tutaj idzie o pamięć, o godność, o to, że jeżeli sami się nie uszanujemy, nikt nas nie uszanuje.
No to jeśli chodzi o to szanowanie siebie, to słuchałem przemówienia pana prezydenta i pan prezydent powiedział, wprawdzie nie wymieniając nazwiska, ale że osoby, które porównują bojowników UPA do żołnierzy niezłomnych, no właśnie, to jest postawa, która w Polsce nie powinna mieć miejsca. Czy ten minister powinien no właśnie ponieść konsekwencje? Bo jakby zapomnieliśmy już o tej wypowiedzi.
Tak, to była wypowiedź skandaliczna. Ona była rzeczywiście komentowana. Ona powinna natychmiast spotkać się z mocno litostą na poziomie decyzyjnym przez premiera polskiego rządu, oczywiście obecnie Donalda Tuska. I pan Szeptycki powinien zostać natychmiast zdymisjonowany, tym bardziej, że jest wiceministrem nauki i w dodatku jeszcze wykłada na wyższych uczelniach. Tutaj to jest niedopuszczalne, żeby w polskim rządzie ktoś wypowiadał się w tak delikatnie mówiąc nieodpowiedzialny, niesprawiedliwy i zafałszowujący też i polską historię i dokonania polskich żołnierzy niezłomnych. Porównanie kogoś, kto nabijał na widły dzieci, kto przybijał gwoździami dzieci, kto potrafił rzucać dziećmi o ścianę, tak? Kto potrafił gwałcić kobiety w sposób bestialski i robić inne różne wymyślne tortury, do żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli o niepodległość i rzeczywiście walczyli z komunistycznym, sowieckim najeźdźcą, jest czymś, co jest niedopuszczalne, co jest karygodne i co nie powinno być miejsca, w szczególności na poziomie rządu. Właśnie dlatego, że są takie wypowiedzi, dlatego, że są tak nieodpowiedzialni ludzie, to zachęca takich ludzi jak Wołodymyr Zełenski do jeszcze butnej postawy wobec Polaków, którzy naprawdę mieli serce na dłoni. Mimo wszystko potrafili zachować się jak trzeba w roku 1922, a nawet i dzisiaj, prawda? Bo my wciąż ponosimy skutki. Przypominam jeszcze raz, wciąż ponosimy skutki wojny na Ukrainie. Również je ponosimy obecnie. Również uderzyło to w ochronę zdrowia i finanse ochrony zdrowia. Ale i tutaj przypomnę też chociażby bardzo roztropne rozwiązanie pana prezydenta Karola Nawrockiego, który powiedział, że tylko ci będą korzystać z jakichkolwiek usług czy przywilejów w Polsce, którzy będą w Polsce pracować. I myślę tak, że to moje kategoryczne stwierdzenie, które powiedziałam na początku, że naprawdę ja byłam oburzona tymi flagami i daliśmy z siebie również, dawałam na ile się tylko dało z siebie wszystko, bo uznałam, że Rosjanie nie mogą przekroczyć przede wszystkim polskiej granicy i to, co robią, jest nie do przyjęcia i również tam były zbrodnie ludobójstwa, jak chociażby w Buczy czy w innych miejscach i na skutek tego również, no ale i też tego, że byli tam ludzie, dzieci, w szczególności osoby starsze w potrzebie, tą pomoc niosłam, ale mamy prawo wymagać poszanowania dla pamięci naszych ofiar i poszanowania, jakby pokazania też młodym pokoleniom, że nie można gloryfikować kogoś, kto był zbrodniarzem. To jest naprawdę bardzo ważne.
Nasz czas dobiega końca. To ostatnie pytanie. Bardzo proszę krótką odpowiedź, bo wiem, że pani teraz jest w drodze do pracy jako doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2027 roku znajdziemy panią Beatę Kempę na listach wyborczych do Sejmu?
Pyta wiele osób. Ja powiem tak... Czas pokaże, to są zdarzenia przyszłe i niepewne. W tej chwili walczymy. Myślę, że trzeba walczyć o każdy głos. Ja nie wiem, jakie będą decyzje mojego ugrupowania. Jeśli moje ugrupowanie uzna, że powinnam znaleźć się na liście, to oczywiście zrobię wszystko, żeby pomóc w tym, aby cały obóz prawicy wygrał wybory. Czas najwyższy. Zobaczcie państwo, co się dzieje. Wiem, może nie byliśmy idealni, może popełniliśmy wiele błędów, ale jednak słuchaliśmy Polaków i szanowaliśmy Polaków. A dzisiaj ludzie naprawdę nie mają poczucia, że są szanowani. Najbardziej ostatnio pokazuje to przykład błędnej polityki historycznej tego rządu i wszystkich tych, którzy ich wspierają, ale przede wszystkim kwestia ochrony zdrowia. Ona naprawdę dzisiaj jest praca, zdrowie i bezpieczeństwo. Ludzie też tracą pracę, widzimy zwolnienia grupowe, fatalny, jeszcze raz powtarzam, stan finansów państwa. To jest kolejny obszar, który wymaga dokładnego omówienia. Pan Domański i pan Donald Tusk szykują podwyżkę podatków i taki chcą zrobić manewr. Na to przypomnę, nie ma zgody pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale chcą go wpuścić już, usiłują wpuścić w pułapkę, chcą podnosić podatki na akcyzę. Unia Europejska przygotowuje również nowe podatki, które mają w nas uderzyć. Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe, a więc również obsługa naszego długu ulega zwiększeniu, w tym jeżeli dodamy nieroztropną pożyczkę SAFE, która w to wchodzi, w to zadłużenie, będziemy mieli kolejne bardzo poważne obciążenia, obok jeszcze ETS-u, ETS-2, który zupełnie niepotrzebnie z własnych polskich kieszeni płacimy, więc tych problemów jest bardzo dużo.
Miało być krótko. krótko o kandydowaniu, wyszedł nam cały przegląd problemów.
Ale jeśli będzie taka potrzeba, to ja tutaj szczerze w Radiu Rodzina Katolickim mówię, jeśli będzie taka potrzeba, jeśli tak uznają władze, to oczywiście zasilę listy Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Beata Kempa, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego i była minister w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Była dzisiaj gościem Radia Rodzina. Szczęść Boże, dobrego dnia i bezpiecznej podróży do pracy.
Szczęść Boże, już jestem bardzo bliziutko. Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim. Życzę dzisiaj również miłego dnia.
Poranny gość Radia Rodzina.